Masowe zatrzymania na Białorusi. Takie są reakcje na sondażowe wyniki wyborów prezydenckich. Aleksander Łukaszenka miał zgarnąć lwią część głosów. Zarażeni koronawirusem mogliby trafiać do izolatoriów. Taki wariant proponują lekarze. Przedstawiamy od rana ich argumentację. Na koniec o legendarnej galarecie i innych przysmakach z twierdzy smaków w Zamku Czocha. Co najmniej jedna osoba nie żyje, a 120 zostało zatrzymanych po wieczornych i nocnych demonstracjach na Białorusi. Taką informację podaje o poranku Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna. Gwałtowne protesty wybuchły u naszych wschodnich sąsiadów po ogłoszeniu sondażowych wyników, które wskazywały, że w wyborach prezydenckich szósty raz z rzędu wygrał Aleksander Łukaszenka, zdobywając niemal 80% głosów. Takie są wyniki sondażowe, tak zwane exit polls. Z nami ponownie w faktach Grzegorz Kwolek.
Tak jest, witam.
Grzegorzu, trzymasz rękę na pulsie, nie tylko na pulsie Pols.
Tak jest.
Choć ostateczne wyniki głosowania Białoruska Centralna Komisja Wyborcza zamierza podać dopiero w piątek, to opozycja już mówi o sfałszowaniu wyników.
Kilkadziesiąt minut po ogłoszeniu wyniku sondażu Exit Poll dla telewizji Mir Światłana Ciechanowska powiedziała, że wierzy tylko własnym oczom, a nie takim badaniom czy Lidzi i Jarmoszynie, szefowej Centralnej Komisji Wyborczej Białorusi. Jej sztab podał jako dowód na fałszerstwa m.in. wyniki z trzech lokali wyborczych w Mińsku, w których kandydatka opozycji miała zdecydowanie wygrać. Podobne wyniki miały pojawić się w innych lokalach nie tylko w stolicy kraju. W wyniki sondaży nie wierzą też młodzi Białorusini, z którymi, którzy chcieli głosować wczoraj w ambasadzie tego kraju w Warszawie, a z którymi rozmawiał Patryk Mialski.
Jeszcze nie są oficjalne wyniki. To jakiś prawny sposób, czy przez konstytucję walczyć, żeby po prostu zmienić prezydenta.
Czujemy się bardzo, bardzo źle z tym.
Na ponad 2000 osób zgromadzonych w Warszawie udało się zagłosować tylko 300 chętnych.
A głos w sprawie wydarzeń na Białorusi i zabrało właśnie Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które wyraziło, tu cytat, głębokie zaniepokojenie brutalną pacyfikacją powyborczych manifestacji. Na rmf24.pl mamy specjalny, aktualizowany na bieżąco raport na temat sytuacji na Białorusi. Zajrzyjcie tam koniecznie.
Pomówmy o faktach.
Izolatoria to miejsca, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, przekonują lekarze w rozmowie z RMF FM. W porannych faktach poruszamy sprawę przywrócenia dawnych izolatoriów, czyli miejsc, w których mogą być separowani zakażeni pacjenci z łagodnymi objawami. Problem zgłębia nasz reporter Michał Dobrowicz. Michał, jakie są jeszcze argumenty medyków?
Doświadczenia lekarzy wskazują, że w izolatoriach łatwiej niż w domu jest wytrzymać reżim dwutygodniowej kwarantanny, przekonuje profesor Robert Gill z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, który ma jednak wątpliwości dotyczące dalszej organizacji funkcjonowania izolatoriów.
Jaki stopień chorobowości tam mógłby być utrzymany? Czy to tylko obserwacja, bo zakażony wirusem, czy też już z jakimiś objawami klinicznymi? To jest wszystko problem niedopracowany. Myślę, że tych wytycznych ze strony ministerstwa zabrakło.
Medycy mają nadzieję, że te kwestie uda się dopracować przed spodziewaną w najbliższych miesiącach kolejną falą epidemii.
Co prawda dzień się dopiero zaczyna, ale już czuć, że będzie gorąco, prawda? Pogodowe alerty dotyczą dziś 8 województw od Pomorza przez Wielkopolskę aż po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Jak sobie poradzić z taką wysoką temperaturą? Cały czas zbieramy wasze rady.
Wiatrak chodzi na okrągło.
Basen zakupiliśmy w tym roku.
Wspaniały basen, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. My już od rana od 6 byliśmy w basenie, także dzisiaj kończyć będziemy też basenem. Na pewno.
A ja myślę, że dobre towarzystwo już upał nie przeszkadza, nie?
Czyli jednak to jest najważniejsze.
Tak, nawet na rowery nie przeszkadza.
Zwiedzamy płac w Nieborowie, rowerami jedziemy także.
Wybieramy trasę leśną, wtedy jest chłodek, wtedy jest bardzo przyjemnie.
No, niech słońce to będzie Don Kichot, który walczy z wiatrakami. To wasze głosy, które zebrała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Tylko pozazdrościć tym, którzy właśnie są na urlopie. Ulubiony deser Leonarda da Vinci czy różany tort królowej Francji Marii Antoniny. To tylko część przysmaków, których będzie można spróbować już w tym tygodniu podczas trzeciego festiwalu kuchni historycznej Twierdza Smaków w Zamku Czocha na Dolnym Śląsku. O tym smakowitym wydarzeniu więcej wie Paweł Peclik.
Przez 3 dni od 14 do 16 sierpnia zamek zaprasza na dania m.in. z czasów średniowiecza czy baroku. Chętni przekonają się, jak smakuje juch, a słynna bałkańska zupa, która podobno przywraca siły witalne. W menu zamkowej restauracji znajdą się chociażby pasztecik królowej Bony czy zupa cebulowa Ludwika XIV. Na gości tradycyjnie będzie czekać też kuchnia w PRL-owskim stylu, czyli pierogi i galareta.
Czyli jak to się mówiło za komuny, meduza. Był taki legendarny zestaw lorneta i meduza, ale nie będę się zagłębiał. Menu festiwalu mamy na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.